Reportaż w Radiu Gdańsk.
Dobry wieczór, Alicja Samolewicz-Jeglicka, audycja Reportaż w Radiu Gdańsk. Dzisiaj wysłuchaliśmy reportażu Tatiany Slowi, mistrzowie ceremonii pogrzeb, w realizacji dźwiękowej Macieja Bogusławskiego. W studiu dzisiaj moim i Państwa gościem jest dr Magdalena Gajewska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jak pierwsze wrażenia po reportażu?
No, ja jestem pod dużym wrażeniem opisu całego procesu i ogromnej pracy psychologicznej, którą celebranci muszą wykonać, jakby przygotowując siebie i rodzinę i całą ceremonię właśnie pogrzebową. No i z drugiej strony taka socjologiczna refleksja na temat tego, że w dobie społeczeństwa, które jest coraz bardziej zindywidualizowane, spersonalizowane, ta potrzeba jakby pojawia się naturalnie, że my potrzebujemy uhonorować osobę, która odchodzi, że to nie jest po prostu zmarły, to jest ten ktoś.
Z imienia i nazwiska,
ze swoją historią, ze swoimi ostatnimi życzeniami, a przede wszystkim też z naszymi wspomnieniami o tej osobie, ale tak jak mówię, w perspektywie patrząc na proces kulturowy, myśmy do tego dojrzewali, dochodziliśmy do tego momentu w naszym społeczeństwie. Ale to też odwaga, która stoi za tym indywidualizmem, odwaga co do tego, żeby mieć taką ceremonię, która przyniesie nam spełnienie. I tutaj antropologiczna refleksja a propos znaczenia rytuału. Jak bardzo ważne jest dla nas, aby przeżyć ten rytuał w pełni. Nie? Że to nie jest po prostu od tak rytuał, pogrzeb, czy tak. Ślub. To musi mieć, musi nieść treści, znaczenia, żeby mogło się spełnić. Czyli tak jak w tym reportażu jedna z celebrantek mówi o transformacji. Nie? Bo to jest ten rytualny sens tego, żeby osoba, która jeszcze tutaj niedawno była z nami, przechodzi teraz do świata przodków.
Właśnie z tego reportażu też tak wynika, że ten moment pożegnania, moment pogrzebu jest ważny bez względu na to, czy wierzymy, czy nie wierzymy. Po prostu żegnamy się indywidualnie z kimś bliskim.
No tutaj, sięgając chociażby do Sigmunda Freuda, to jedna z jego pierwszych obserwacji dotyczyła właśnie tego, że każdy z nas przechodzi przez życie w cyklach żałoby, że my i tracimy bliskich, i tracimy coś. Więc te utraty są wpisane w nasz ludzki los i zdrowo przeżyte cały proces tutaj, no może już taka dawna teoria Kubler-Ross, ale też opowiadająca o takich ważnych momentach, o buncie, depresji, żalu, rozpaczy, potem pogodzeniu się, że to jest potrzebne nam do tego, żebyśmy mogli powrócić do swojego życia. Bo to jest tak, jak Freud mówił, my tak trochę nie jesteśmy w stanie puścić wizerunku osoby bliskiej. No, mamy świadomość, że jeśli my go puścimy, to ona już naprawdę odejdzie. I to nasze głębokie przywiązanie do tych obrazów, przytrzymywanie, wspominanie, ono jakby z tego mechanizmu. Więc proces żałoby, chyba nie dziwota teraz, że dawniej trwał rok czasu.
No właśnie chciałam zapytać, że ta ceremonia pogrzebu jest elementem tego procesu.
Jest otwarciem. To jest otwarcie. To jest jakby taki moment, jest moment śmierci, potem jest moment jeszcze i w ramach chociażby pustych nocy, ta dusza zmarłego w tradycyjnych społecznościach była uznawana, że ona jeszcze jest, że on przebywa. Ale moment pogrzebu jest momentem otwierającym kolejny proces rytualny, jakim jest pożegnanie i także pożegnanie już wśród bliskich, ale też i wspólnoty, że wspólnota musiała jakby nauczyć się żyć i funkcjonować bez tej osoby. Często stygmatyzowanie ubiorem, chociażby zakaz brania udziału w imprezach, to można odnieść wrażenie, że to było wykluczające, ale różne badania antropologiczne i psychologiczne wskazują na dodatkowe sensy, że to pomagało tej osobie i wspólnocie przejść przez proces żałoby. I to na ogół ten proces właśnie, o którym wspomniałam na początku, mówiąc o Freudzie, on mógł trwać, oczywiście to taka rama jest, ale powinien zamknąć się po roku. Nie? Że już jesteśmy bliżej siebie, mm-hmm. niż utraty, straty i więzi z osobą, która odeszła od nas.
Kiedyś o takich pogrzebach, może mi się tylko tak wydaje, było o wiele ciszej niż teraz. Częściej one się pojawiają u nas w przestrzeni polskiej?
No, ja z pewnością myślę, że ten reportaż jest zaskakujący także tą informacją i wielogłosami, które wybrzmiały ze strony celebrantów, a przecież no to tylko są jakby celebranci tutaj podejrzewam, że z obszaru mm-hmm. Pomorza. A jest jeszcze i Polska, i pozostałe części Europy. A dlaczego wcześniej nie? Myślę, że właśnie dlatego, że ten proces indywidualizacji, on u nas zaczął przebiegać trochę później. Mm-hmm. I może polskie społeczeństwo nabieramy więcej odwagi. I tak jak wskazują badania, polski kościół katolicki, który jest głównym wykonawcą tego rytuału, no boryka się z dużym kryzysem i nie, jakby część pogrzebów, czy głosy, które padają ze strony osób biorących udział w takich pochówkach, że one nie ma tam sensu rytuału dla nich. Mm-hmm. Nie? Że nie odnajdują się w sposobie przeprowadzenia tego pochówku i poszukują czegoś, co nada sens.
I znajdują
dzięki, i tu chyba to musimy powiedzieć, bo to zostało wspomniane, dzięki Instytutowi Dobrej Śmierci, który służy ogromnym wsparciem i jest takim światełkiem, jeśli chodzi o naszą przemianę i edukację w sposobie patrzenia na śmierć, odchodzenie i proces żałoby.
No bo to taki temat tabu jeszcze jest. Nie chcemy o tym tak mówić, więc dobrze zacząć o tym opowiadać i oswajać ten temat śmierci. Bo dotyka każdego z nas.
Na pewno nas dotyka, ale też... No pewnie warto, można by było wspomnieć, że Jan Paweł II pisał o tym, że śmierć jest tabu, że myśmy śmierć wykluczyli, ale w takim, no pewnie, jeżeli chodzi o ten sens, chodziło bardziej w przygotowaniu się do śmierci. W buddyzmie podobnie istnieją ścieżki, w których ludzie przygotowują się do śmierci, a Instytut Dobrej Śmierci jest taką społeczną inicjatywą, w której my społecznie możemy oswajać to, co jest naturalne, bardzo, bardzo też liberalną, bo jak mówimy o tym instytucie, są tam też kręgi żałoby po osobach pozaludzkich, które są prowadzone przez Lucję Langę i tam można zgłosić się i przepracować żałobę po utracie bliskiego psa, kota, konia, innej istoty, z którą czuliśmy więź, nie? Bo na to już jakby też brakuje trochę przyzwolenia, żeby nie ma takiej przestrzeni, żebyśmy mogli powiedzieć, że jest mi źle i teraz nie mogę się sobie poradzić, bo ktoś, istota, z którą żyłem przez 15 lat. Nie?
Te pogrzeby, te ceremonie tak. są bardzo podobne, bo one przebiegają według określonego schematu. Znaczy indywidualne są, tak? Bo tak, pod każdą osobę dobierane, ale generalnie taki schemat pogrzebu jest podobny.
Tak, on jest nam narzucony poprzez sposób chowania, traktowania ciała zmarłego, który obowiązuje w naszej kulturze. I tutaj jakby cytując antropologów i badaczy, chociażby Tomasa, to ten sposób chowania do ziemi jest tak tym, który obowiązuje. Bo historycy powiedzieli, że też pochówek ciał opalny na ziemiach polskich obowiązywał. I my jakby musimy zrealizować,
trzymać się
mhm. tego. Ale tam dochodzi sens, głęboki sens metafizyczny, o którym wspomniałam, czyli że osoby przechodzi się proces transformacji w ciało, w zmarłego i wreszcie wraz ze złożeniem, dokonaniem tego rytuału pożegnania, no bo przecież to może być, nie wiem, rozsypanie prochów, na przykład we Francji czy w innym państwie, gdzie to jest dozwolone, to my dzięki temu zyskujemy status przodka. I jesteśmy włączeni do wspólnoty zmarłych, którzy też stanowią część naszej rodziny, przeszłości, szerszej wspólnoty, no i wreszcie społeczeństwa, bo jakby każdy z nas ma jakby obowiązek i prawo do tego, żeby spocząć w ziemi cmentarnej i zostać uhonorowanym.
No właśnie, bo pogrzeb jest na cmentarzu, ale ta ceremonia pożegnania może odbyć się, nie wiem, w parku nad morzem, w całkiem innym miejscu, które było bliskie dla tego zmarłego.
Tak, i tu chyba właśnie dotykamy też kolejnej wartości, która jest ważna dla współczesnych wolności. To Instytut Dobrej Śmierci, wspominając, stara się też zaproponował nowe prawo o pochówku, w którym byłaby możliwość chowania prochów poza cmentarzem. Ale to wyjście poza cmentarz jest znaczące i dużo wcześniej było obserwowane przez badaczy, tanatologów we Francji, w krajach zachodnich. Nie? Ta potrzeba uwolnienia się od cmentarnej powtarzalności, takiej normatywności pewnie, którą tam spotykamy. I to, że mistrz ceremonii może tak to zorganizować wraz z firmą pogrzebową, to chyba też jakby daje takie poczucie sprawczości. O, ja tak myślę teraz właśnie, to jest ten słowo klucz, którego nie wiem, czy się pani zgodzi ze mną, że kiedy mistrz ceremonii rozmawia z rodziną, ustala z nimi schemat, to ta rodzina coś jeszcze może zrobić dla tego zmarłego. Albo dla siebie, żeby tak dobrze pożegnać, ale w tym jest sprawstwo. I to ten mistrz ceremonii to umożliwia.
Już wspomniała pani o tych rytuałach. Dlaczego one są dla nas takie ważne?
Oj, to jest historia potrzeb ludzkiego umysłu. Z pewnością, mówiąc o takich zachowaniach naszych rytualnych, one nam dają poczucie stabilności, bezpieczeństwa. Tego, że coś jest powtarzalne. Znaczy, rytuał, w ogóle wzorem dla rytuału najprawdopodobniej jest cykl natury. A my się w niego w ten sposób wpisujemy. Prawda? Te rytuały, powtarzalność. Że jeśli też ma taki głębszy sens, o którym pisał już Emil Durkheim, że dzięki rytuałom ludzie sięgają gdzieś poza. Czyli my mamy takie przekonanie, że wykonując pewne czynności, my jesteśmy opuszczamy materialność i łączymy się albo z takim wyobrażonym czymś absolutnym, jakąś metafizyczną siłą, albo też razem się łączymy w rytuałach, bo z kolei już w Złotym Baldachimie czytamy o tym, że ten rytuał jest nam potrzebny, żebyśmy my mogli połączyć się. Może to też jest takie piękne, że w czasie pochówku my się ostatni raz łączymy. Nie? Że to jest ta okazja do tego, żeby się połączyć z osobą, która zmarła. I faktycznie ta potrzeba w tych takich bardzo tradycyjnych pochówkach, ona jest zaspokajana na stypie. Nie? Że na stypach ludzie wspominają, rozmawiają, żartują, oglądają też zdjęcia. Tam jest ta przestrzeń i do tego, żeby... Zresztą jest to rytualne, ostatni posiłek, który funduje nam osoba, która odeszła z tego świata.
To tak musimy powoli kończyć. Zapytam, zanim powstały jeszcze zakłady pogrzebowe, jak te pogrzeby wyglądały?
No nie byłam już wtedy. Na pewno w wielu wspólnotach, chociaż jeszcze nie
było. Bo grabarz zawsze był, prawda?
Grabarz był zawsze. Ta funkcja osób, które były, czy grupy społecznej, która była odpowiedzialna za zachowanie, opiekę za zmarłymi, za przygotowanie zmarłego do pochówku, to była zawsze grupa wybrana. Często też to było dzielone, tymi rolami dzielono się we wspólnocie, czyli na przykład za umycie zwłok, przygotowanie, ubranie były odpowiedzialne kobiety. Natomiast za przygotowanie grobu, zabezpieczenie go, przygotowanie trumny byli odpowiedzialni mężczyźni. Nie? To był taki płciowy podział, który w opiece nad ciałem zmarłego.
Warto przygotować swój pogrzeb.
Myślę, że warto. Warto przygotować swój pogrzeb, przygotować swoją, nie wiem, rodzinę i osoby starsze, które już są bliżej kresu życia, mają takie fantazje i tu chyba też możemy powiedzieć, że warto im pozwolić mówić o tych fantazjach. Bo potem często nie wiemy i możemy żałować, nie? Że na przykład babcia chciała być pochowana w tej sukience i dobrze jest usłyszeć, że to miała być ta sukienka i te buty, bo były dla niej ważne.
Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Dzisiaj wysłuchaliśmy reportażu Tatiany Slowi, mistrzowie ceremonii pogrzeb w realizacji dźwiękowej Macieja Bogusławskiego. Moim i państwa gościem była dr Magdalena Gajewska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Audycję zrealizowała Małgorzata Ławnicka. Jeszcze spokojnego wieczoru. Alicja Samolewicz-Igliska, do usłyszenia.
Do widzenia.
Reportaż w Radiu Gdańsk.